wszystko, czego dziś chcę.
To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Dzień dobry, dobry wieczór, panie.
Dobry wieczór.
Pośle. Klub Centrum chce mieć wicemarszałka. Jesteście na tak?
Czyli na razie nie została żadna formalnie kandydatura
zgłoszona. No ale jak będzie?
Jest wakat, to zobaczymy kto. Koledzy nawet do nas nie przyszli z taką propozycją, chociaż się dzisiaj z nimi widziałem i rozmawialiśmy o pewnych no, tutaj porządkach, jeśli chodzi o pewne komisje sejmowe, natomiast nic nie powiedzieli na temat chęci posiadania wicemarszałka.
Ale uważa pan, że Klub Centrum powinien mieć wicemarszałka, czy nie powinien mieć wicemarszałka?
Ja myślę, że najpierw powinni przyjść do nas, przekonać nas. Moje drzwi są otwarte, zawsze były otwarte. Mamy, że tak powiem, sąsiednią ścianę za sobą, więc daleko nie będą mieli.
Ale musieliby jakoś mocno pana przekonywać? Żebyście powiedzieli tak dla wicemarszałka?
Musieliby z nami porozmawiać, więc ja uważam, że powinni sobie porozmawiać. Ja oczywiście tą informację też przekażę całemu klubowi, bo my jesteśmy demokratycznym klubem. Mimo pewnych zarzutów, to tak, my jesteśmy demokratycznym klubem i na ten temat będziemy rozmawiać. Myślę, że jeszcze czas to tego.
A chcielibyście, żeby wasza szefowa, pani minister Pełczyńska-Nałęcz, była wicepremierem?
To jest temat rozmów między koalicjantami. Pan premier w trakcie wielu spotkań, zresztą na jednym spotkaniu, którym ja również byłem, kiedy renegocjowaliśmy, była rekonstrukcja rządu i każdy z klubów musiał się, każda ze stron, czyli każda z partii musiała się wycofać z pewnych rekomendacji, jeśli chodzi o ilość wiceministrów i ministrów. Polska 2050 była pierwszym klubem, który był gotowy do tej rekonstrukcji, przedłożył wszystkie swoje wycofania, a również
i powołania. Panie pośle, to jest proste pytanie.
Ja do tego zmierzam. I teraz do czego zmierzam? I wtedy na tym spotkaniu pan premier powiedział, że no, Polska 2050 powinna mieć wicepremiera i tak jak Polska 2050, jak Szymon Hołownia, pacta sum servanda, czyli dotrzymał umowy koalicyjnej i usunął się z marszałka, tak uważam, że ta pozostała część umowy koalicyjnej również powinna
czyli powinniście mieć wicepremiera, to w takim razie czy wicepremiera powinien mieć także Klub Centrum?
Stroną umowy koalicyjnej są partie polityczne. Tą partią polityczną jest Polska 2050. Klub Centrum jest tylko klubem parlamentarnym, nie jest stroną umowy koalicyjnej.
Ale zakładając stowarzyszenie, bez nich nie byłaby większości w Sejmie.
Pani redaktor, ale to jest już rozmowa między ewentualnie przyszłym stowarzyszeniem, a wszystkimi koalicjantami. Wszystkimi koalicjantami, dobrze, bo to jest umowa koalicyjna.
Panie pośle, czy pani minister, niedawna pana koleżanka partyjna, pani minister Hennig-Kloska jest fanatyczką?
A dlaczego
fanatyczką? A dlatego, że Konfederacja mówi, że jest fanatyczką polityki klimatycznej, będą chcieli złożyć wniosek o jej odwołanie ze stanowiska. Jak będzie taki wniosek, jak zagłosujecie?
Znaczy, tak, to jest tylko zapowiedź tego wniosku. Jak będzie ten wniosek, będziemy rozmawiać z koalicjantami na ten temat, jak koalicjanci, bo...
Czyli nie mówi pan dzisiaj, że będziecie
ale
bronić
ja,
swojego
koalicjanta.
Ale ja
uważam, że ten temat powinniśmy porozmawiać z koalicjantami, którzy podpisywali umowę koalicyjną. My jesteśmy lojalnym koalicjantem. Jeżeli koalicjanci uważają, że trzeba będzie bronić każdego ministra, Polska 2050 będzie broniła każdego ministra.
A czy pani Hennig-Kloska jest dobrym ministrem?
Myślę, że tak. Myślę, że...
No dlaczego cofnęła wasza szefowa jej rekomendacje?
Bardzo prosta sytuacja.
No skoro jest dobrym ministrem?
Już wyjaśnię. Rekomendacje partii Polska 2050. No my mamy ministrów, którzy są członkami partii Polska 2050. Z ramienia Polski 2050 są nominowani przedstawiciele rządu i tak na przykład jak pani minister Pełczyńska-Nałęcz jest członkiem partii 2050 i ma rekomendację partii, no to trudno, żeby Paulina Hennig-Kloska, która wystąpiła z partii.
Ale ponadpartyjnie dla dobra kraju, mówi pan, że to jest dobra minister, to dlaczego nie powiedzieć i tak chcemy, żeby dalej była w rządzie, bo dobrze wykonuje swoją pracę
ale
rządową.
Już tłumaczę. Jest tylko i wyłącznie cofnięta rekomendacja ze strony Polski 2050. Natomiast czy w jakichkolwiek słowach, czynach, działaniach domagaliśmy się, proszę odwołać panią Hennig-Kloskę i powołać ministra z Polski 2050, bo przecież Polska 2050 jest członkiem rządu koalicyjnego, a nie Klub Centrum. Nie, nic takiego nie było. Cofnęliśmy, to jest oczywista rzecz. No, jeżeli nie jest członkiem partii, no to trudno, żeby posiadała rekomendacje Polski 2050 jako partii politycznej.
Był pan dzisiaj na wystąpieniu szefa dyplomacji w Sejmie?
Na większej części tak.
Czy jest pan zwolennikiem programu SAFE?
Jak najbardziej tak. To jako jeden z niewielu posłów, muszę powiedzieć, przeglądnąłem ten wniosek, który jest
okląsły.
Oczywiście,
tej
że tak. Przeszedłem. No nie tajne, bo to jest tylko w tej najniższej randze, więc można to zobaczyć. Każdy posłów bardzo prosto wchodzi, składa podpis, od razu
dostaje.
Podobno
jakoś nie ma tłumów posłów.
Z tego, co 50 parę osób, tylko już nie było. No, bardzo fajnie jest wypowiadać się nie znając szczegółów, a ja akurat wypowiadam się znając szczegóły tego wniosku.
Ale skoro jest pan za programem SAFE, to według ministra w Kancelarii Prezydenta, pana ministra Marcina Przydacza, handluje pan bezpieczeństwem Polski. Dzisiaj powiedział, odpowiadając na wystąpienie wicepremiera Sikorskiego, handlujecie bezpieczeństwem Polski zamiast reparacji od Niemiec, proponujecie pożyczkę na zakup niemieckiego sprzętu.
To mam prośbę, żeby pan minister Przydacz poprosił pana ministra Kosiniaka-Kamysza, żeby udostępnił ten wniosek, żeby wypowiadał się dopiero wtedy, kiedy się z tym wnioskiem zapozna, żeby zrozumiał, że żeby doszło do takiej wewnętrznej autorefleksji, bo myślę, że tego brakuje w Kancelarii Prezydenta. Mieliśmy kilka dni temu kolejną rocznicę bestialskiego ataku Władimira Putina na Ukrainę i powinniśmy zrozumieć, jak ważna jest silna armia, dobrze uzbrojona, dobrze dozbrojona, z pełną amunicją. I ten program SAFE jest właśnie takim programem. On jest konsultowany z wojskiem. Wojsko wskazuje, czego brakuje, co potrzeba. I my
wiem,
dzięki
i wojsko
temu program
mówi, że chce, zbrojeniówka mówi, że chce tego programu. A ludzie z Kancelarii Prezydenta, największa partia opozycyjna, mówią, że to jest po prostu dawanie pieniędzy Niemcom.
I dlatego powiedziałem na samym początku, że jestem jednym z tych nielicznych posłów, którzy się z tym wnioskiem zapoznali. Bardzo łatwo się jest wypowiadać, mówić bzdury i zakłamywać obywateli, mówić o rzeczach, których tej ani w tych dokumentach, ani w tej ustawie nie ma, jak na przykład warunkowość, czy na przykład ryzyko walutowe i tak dalej, straszyć obywateli w sytuacji, gdy to jest najtańszy.
Ale nie uważa pan, że skoro tak mówi minister z Kancelarii Prezydenta, to bardziej prawdopodobne jest weto?
Znaczy, ja nie wyobrażam sobie, że pan prezydent zawetuje tą ustawę. Ja sobie nie wyobrażam tego, naprawdę. To jest 40 miliardów euro, 44 miliardy euro na zbrojeniówkę i to nie, i to jest nieprawda, że to idzie tylko i wyłącznie do niemieckich firm, do polskich firm. Prosiłbym, żeby przeglądnął, żeby pan minister Przydacz przeglądnął ten wniosek i przeczytał o szczegółach, jakie są zamówienia, jakie są potrzeby i gdzie będą realizowane. To w tym wniosku jest.
Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050, jest gościem popołudniowej rozmowy. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale zostajemy w Radiu RMF 24 i na naszych kanałach internetowych. Panie przewodniczący, jak pan się czuł, widząc, kiedy minister spraw zagranicznych w trudnym i skomplikowanym momencie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, politykę zagraniczną, przemawia w Sejmie, jest prezydent, a ławy opozycji świecą pustkami. Wielu polityków PiSu nie było.
Znaczy, ja uważam, że ja też się spóźniłem, ja tutaj miałem inne obowiązki, ale ja się zapoznałem dokładnie z wystąpieniem pana premiera.
Niektórzy mówili też, że się zapoznali.
To dobrze. To przynajmniej dobrze, że tyle, nawet takich nie było, ale
naprawdę
że się zapoznali.
Nie można raz, kiedy mówi wicepremier,
ilość osób nieobecnych była naprawdę dla mnie porażająca, bo to było bardzo ważne wystąpienie. Ono mówiło o naszej polityce zagranicznej, ono mówiło o bezpieczeństwie naszego kraju, ono mówiło o tym, w którym kierunku nasza polityka zagraniczna powinna iść.
Ale jak pan
iść
interpretuje tę nieobecność tak dużo?
Brak szacunku przede wszystkim może inaczej, to było takie pojęcie, ja wiem lepiej. A tak naprawdę ta strona opozycyjna, która się nie pojawia, oni wiedzą lepiej, oni nie będą słuchać. Zresztą zachowanie w trakcie tego wystąpienia niektórych także było takie dość nieodpowiednie. Natomiast ono było bardzo ważne, to wystąpienie, bo ono pokazywało, że my chcemy silnej Polski w silnej Unii Europejskiej. O odpowiedzialności za nasze bezpieczeństwo, o wojnie na Ukrainie. I to są elementy, o których my, jako Polacy, powinniśmy wiedzieć.
Czy według pana opozycja chce silnej Unii Europejskiej?
Że ja uważam, że ustawa Polski 2050, która miała umocnić zapędy co niektórych do wyprowadzenia nas z Unii Europejskiej, tych eurosceptyków, a proszę zwrócić uwagę, ta kropla, która jest przez między innymi kolegów z Konfederacji Grzegorza Brauna, z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, kropla cały czas drążona w skalę, drąży w skalę o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, jest dowodem na to, że my musimy o to zadbać.
A Polsce grozi polexit według pana? Dużo mówił o tym dzisiaj wicepremier Sikorski.
Oczywiście, że tak, no bo tu jest olbrzymie zagrożenie. Pamiętajmy o tym,
ale grozi?
Proszę zwrócić uwagę, jak eurosceptycyzm poszerza swoich zwolenników, między innymi dzięki postępowaniom Grzegorza Brauna i jego zaplecza politycznego. Dlatego uważam, że zacząłem o tym mówić. Ustawa Polskiej 2050 właśnie ma dać takie otrzeźwienie, utrudnić wyjście Polski z Unii Europejskiej, bo teraz tak naprawdę wystarczy tylko większość, nie wiem, czy pani redaktor wie, a my chcieliśmy zrobić w ten sposób, żeby były dwa referenda, żeby to, skoro obywatele zdecydowali, chcemy wejść do Unii Europejskiej, to żeby obywatele mogli najpierw zdecydować, tak, chcemy wyjść z Unii Europejskiej, a potem drugie referendum, jak już przygotujemy tą umowę, tak, zatwierdzamy tą umowę, którą wyjścia z Unii Europejskiej, bo to jest na przykładzie Anglii, która potem zrozumiała swój błąd.
Większość dzisiaj mieszkańców Wielkiej Brytanii żałuje tego, że
I po to jest to drugie referendum, pani redaktor.
Ale pytam o to dlatego, że bardzo dużo o polexicie i o zagrożeniach z tego wynikających mówił szef dyplomacji, a potem wychodzi prezydent i mówi, że Radosław Sikorski coś sobie wymyślił, bo nikt nie chce polexitu, chce po prostu zmian funkcjonowania samej Unii Europejskiej. Ostatnie badania CBOS-u pokazują, że 82% Polaków jest za naszym krajem w Unii, a tylko 14% przeciwko. To może rację ma jednak prezydent, że minister Sikorski coś sobie tam wymyślił.
Nie, panie redaktor, teraz 14, proszę zobaczyć, jaki było czas temu, ten procent był mniejszy. On stosunkowo się zwiększa przez właśnie przekazywanie tej wrogiej, nieprawdziwej narracji. Na przykład o programie SAFE, który nie jest tylko programem polskim, ale programem europejskim. Większość krajów Unii Europejskiej do tego programu SAFE, czyli tłumacząc bezpieczeństwo, do programu bezpieczeństwa przystępuje. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wspólnota daje więcej możliwości niż działanie w pojedynkę. Łatwiej nam jest działać razem we wspólnocie niż samemu jednemu. I o tym pamiętajmy i ten trend tego exitu Polski niestety się pojawia. Więc uważam, że powinniśmy zadbać o legislację, żeby to obywatele, właśnie 80 parę procent obywateli, zdecydowało, czy dalej chce trwać w Unii Europejskiej, a nie 230 posłów na sali sejmowej, bo tak się może wydarzyć przy obecnych przepisach prawa.
To jeszcze kończąc dyskusję o SAFE, czy według pana przeciwko temu programowi byłoby Prawo i Sprawiedliwość, gdyby dzisiaj rządzili?
Ja myślę, że nie. Zresztą widzieliśmy wpisy uprzedniego ministra obrony narodowej, który...
Mariusza Błaszczaka.
Pana posła Błaszczaka, który w swoich wpisach twitterowych mówił o istocie tego programu SAFE. Teraz zmienia zdanie. Dlaczego? Chodzi im tylko i wyłącznie o budowanie wrogiej narracji, budowania populistycznych haseł.
Nie dbają o bezpieczeństwo Polski, Polaków?
Panie redaktor, ja wychodzę z założenia. Lepiej być zadłużonym i niepodległym, niż podległym i niezadłużonym.
Skoro mówimy o Unii Europejskiej, wołowina z Brazylii naszpikowana hormonami wpłynęła na niektóre rynki państw unijnych, a Brazylia mówi, że nie może wykluczyć, że kolejna taka partia pojawi się na unijnym rynku. No i to jest właśnie problem, dlaczego jest krytykowany Mercosur.
Ja się bardzo cieszę, że po pierwsze, zresztą słyszeliśmy to w dzisiejszych wiadomościach, że Unia Europejska dość kategorycznie zareagowała i komisja powiedziała, czego żąda od Brazylii, co Brazylia ma zrobić. Oczywiście kraj na razie powiedział, że jest w stanie zrealizować tylko jeden z punktów, ale tutaj Unia Europejska powinna być bardzo konsekwentna, bo tu chodzi o bezpieczeństwo naszych obywateli, nie tylko Polski, ale także i całej Europy. I tutaj jest kolejny przykład w sile kilku krajów Unii Europejskiej. Jesteśmy więcej w stanie wymóc na Brazylii, która by chciała dalej eksportować swój towar, niż tylko Polska. I to jest kolejny przykład, jak ważna jest Unia Europejska.
A czy w naszym interesie, w interesie Polski jest Ukraina w Unii Europejskiej?
Widzimy teraz, co się dzieje za wschodnią granicą. Ja uważam, że Ukraina jest bardzo ważnym sojusznikiem dla całej Unii Europejskiej.
Powinna być przyspieszona ścieżka wejścia Ukrainy?
Ukraina jest naturalnym sojusznikiem Unii Europejskiej. My wiemy, jak długo Polska wstępowała do Unii Europejskiej. Wiemy, jak dużo pracy musiała Polska zrobić. Ja miałem teraz jakiś czas temu przyjemność być na...
Panie pośle, ale proste pytanie. Ale przyspieszona ścieżka dla Ukrainy, czy nie?
Znaczy, bezpieczna dla Unii Europejskiej, czyli Ukraina się musi bardzo mocno przygotować do wstąpienia do Unii Europejskiej. Dlaczego ty mówię? Mówię na przykładzie innego kraju w Albanii, która również dąży do tego, żeby wstąpić do Unii Europejskiej i wiemy, jakie tam są problemy, wiemy, jakie są poszczególne etapy działania. Myślę, że Ukraina również musi pewne etapy tej wejścia do Unii Europejskiej spełnić.
Ale docelowo... Ukraina w Unii Europejskiej.
Ja jestem Europejczykiem, jest za jak najszerszą Unią Europejską i ja osobiście jestem za tym, żeby Ukraina w końcu weszła do Unii Europejskiej.
To co pan odpowie swojemu koalicjantowi z PSL-u? Marszałek Zgorzelski mówi, Ukraina w Unii to koniec polskiego rolnictwa.
Dlatego jest bardzo wiele mechanizmów, o które musimy zadbać.
Ale pan się z nim zgadza, czy nie?
No nie do końca. No, tak samo mówiono o Polsce, która wstępowała do Unii Europejskiej. I jednak no, nie ma ani końca rolnictwa całej Unii Europejskiej, ani nie ma końca żadnych przemysłu. Myślę, że gospodarczo byłoby to też dobrze.
To przejdźmy teraz do polityki. Czy uważa pan, że w tym klubie Centrum, który od was odszedł, cały czas buzuje nienawiść, przede wszystkim do pani minister Pełczyńskiej na Łęcz?
Powiem tak, że przykre są niektóre słowa moich koleżanek i kolegów, którzy jeszcze 4 tygodnie temu, 5 tygodni temu wypowiadali się zupełnie inaczej.
Ale oni was nienawidzą według pana? Bo marszałek Hołownia mówił, że ta nienawiść.
Marszałek Hołownia użył bardzo mocnych słów, ponieważ jest ojcem założycielem Polski 2050, Szymona Hołowni. Założył tą partię po to, żeby próbować pojednać scenę polityczną z tego duopolu, który jest, a niestety ten duopol powstał.
No i mu się nie udało, bo nawet własnej partii nie mógł pojednać.
Ja to rozumiem, bo mi osobiście też jest bardzo przykro, że tak to wygląda. Nie podobają mi się wystąpienia kolegów i koleżanek z drugiej strony. Proszę zobaczyć na jedną taką kwestię. Czy ze strony posłów, którzy zostali w klubie Polski 2050, czy 90% członków partii Polska 2050 słyszymy jakiekolwiek ataki na kolegów z koalicji, z klubu Centrum? Nie. A proszę zobaczyć, że wiele
tego, dlatego,
słów...
bo oni twierdzą, że się zachowywali wobec was fair, tylko demokracja się skończyła wtedy, według nich.
Demokracja się skończyła wtedy, kiedy wygrała Katarzyna Pełczyńska.
Tak, nie, powiedzieli, demokracja... tak, a potem już nie było demokracji.
Demokracja skończyła się wtedy, kiedy wygrała Katarzyna Pełczyńska na mecz. Może inaczej, demokracja dla niektórych skończyła się dlatego, że wygrała Katarzyna Pełczyńska na mecz. I to jest niemożność pogodzenia się z tym, że wynik wyborów był, jaki był. I atak, który był skierowany na mnie...
No właśnie, bo chcieli odwołać pana z funkcji przewodniczącego. Im to uniemożliwiono głosowanie, nie. I powiedzieli, że to właśnie nie ma tutaj demokracji.
Ale jest to zupełna nieprawda, ponieważ potem słyszałem od koleżanki Pauliny Henning-Kloski, że pierwszy raz w jej karierze zdarzyło się, że nie był zwołany klub parlamentarny przez cały Sejm. Co jest nieprawdą, bo klub parlamentarny był zwołany. Pani minister mówiła, że nie było klubu, a chcieli pracować nad ustawami. Nieprawda, bo właśnie z protokołu chociażby tego klubu wynika, że ja chciałem omówić druki, natomiast koleżanki i koledzy chcieli zmienić regulamin klubu po to, żeby móc odwołać mnie. Ja powiedziałem, że ja nie mam obawy poddania się weryfikacji i byłem na to gotowy. Powiedziałem, kiedy zwołam klub w tym zakresie, dlaczego odwlekłem o raptem 1,5 tygodnia. Ano dlatego, że nie było 25% członków klubu parlamentarnego.
Panie pośle, jak chcecie przetrwać jako partia, jak chcecie przekonać do siebie Polaków, skoro we wszystkich ostatnich sondażach, już tych robionych po rozłamie, no jesteście błędem statystycznym. Macie 1% poparcia, 1,5%. Jakieś śladowe poparcie.
Panie redaktorze, ja się w pełni zgadzam. Ja jestem realistą. Ja czytam sondaże i wiem, jak one wyglądają. I mamy teraz 18 miesięcy do tego, żeby pokazać, że Polska 2050 jest potrzebna na scenie politycznej.
A dlaczego jest potrzebna?
Dlaczego jest potrzebna? Bo jest wyrazistym centrum. Dlaczego jest potrzebna? Bo myśli,
znaczy?
Bo myśli na przykład o obywatelach. Bardzo prosta działalność, która dotyczyła całego takiego pakietu mieszkaniowego, jawności cen mieszkań, walki z silnymi deweloperami, czyli walki dla obywateli. obywatela.
Ale do tej pory nie przekonaliście tym Polaków, bo nawet przed rozłamem mieliście złe notowania.
Pani redaktor, wiem, dlatego jest bardzo... to jest też wynik pewnych decyzji, które podjęliśmy konsekwentnie do obietnic w stosunku do wyborców. Obiecaliśmy wyborcom, że odsuniemy PiS od władzy. Odsuwając PiS od władzy, jesteśmy w koalicji 15 października, jesteśmy atakowani, że mieliście być tym języczkiem uwagi dla Koalicji Obywatelskiej. Natomiast my się zachowujemy jak lojalny koalicjant, ponieważ obiecaliśmy, odsuniemy PiS od władzy. Na początku naszej kariery politycznej tutaj w Sejmie oferowano nam góry politycznego dobra ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Prawie wszystkie ministerstwa, premier, jeden kandydat na prezydenta.
A przychodzą do was teraz?
To myśl tego skończę. My gdybyśmy się wtedy zdecydowali na to, to my w dniu dzisiejszym mielibyśmy premiera i prezydenta Polska 2050. Był oferowany również jeden kandydat na prezydenta.
PiS dawał wam i szefa rządu, i żeby wasz kandydat był wspólnym kandydatem?
Tak jest, żeby zostać tylko u władzy, a my byliśmy lojalni w stosunku do wyborców, ale dzisiaj do tej pory koledzy z Prawa i Sprawiedliwości zaczepiają nas na korytarzu i mówią, zróbmy razem coś, odsuńcie się od...
Czyli przychodzą politycy Prawa i Sprawiedliwości do was i mówią, rozbijcie koalicję.
Wielokrotnie, pani redaktor. I jedna podstawowa rzecz. Polska 2050 nigdy tego nie zrobi. Polska 2050 jest lojalnym koalicjantem, co cały czas pokazujemy. Nie ma żadnych rozmów ze strony Polski 2050 o jakimkolwiek innym rozwiązaniu niż to, żeby trzymać PiS jak najdalej od władzy, który powinien być, tak jak powiedział ostatnio marszałek Hołownia, w politycznym czyśćcu za to, co zrobili przez 8 lat, chociażby z wymiarem sprawiedliwości. Nie mówię o tych pieniądzach, które kradli, o funduszach, o pieniądzach na Wille Plus, Fundusz Sprawiedliwości i tak dalej. Ja tylko mówię o tym, że nigdy Polska 2050 i żaden polityk Polski 2050 nie pójdzie i nie będzie kolaborował z PiS-em.
A jacyś politycy Polski 2050, jak będą przyszłe wybory parlamentarne, pojawi się na listach Koalicji Obywatelskiej? W ogóle bierzecie to pod uwagę?
Panie redaktor, do wyboru jest 18 miesięcy.
Ale nie mówi pan nie.
Ale ja, dlaczego? Bo ja się nauczyłem jednej rzeczy w polityce, że nie da się zawsze powiedzieć tak lub nie. Polityka jest niesamowitym rollercoasterem w tym, co się dzieje. Tego się zdążyłem nauczyć. I jakiekolwiek decyzje o kampanii wyborczej, o starcie, będziemy podejmować tuż przed kampanią.
No dobrze, jak będziecie mieli takie fatalne notowania sondażowe, przyjdzie koalicja, mówi, słuchajcie, bierzemy część z was na nasze listy.
Panie doktor, ja liczę na to, że jesteśmy w stanie przekonać jednak obywateli i odbudować zaufanie.
Optymista. Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050, był gościem popołudniowej rozmowy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę.